Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. Tylko ufna wiara w Jego Słowo sprawi, że nasz trud stanie się owocny. Ta prawda znalazła się w centrum pierwszego dnia papieskiej podróży do Vigevano i Pavi w północnych Włoszech. Benedykt XVI przypomniał też o potrzebie dawania świadectwa. Magazyn rozpocznie obszerna relacja z pielgrzymki. Będziemy też mówić o dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej, który stwierdza, że dzieci, które umierają bez chrztu, przeznaczone są do raju. Na zakończenie o tym, co łączy, a co dzieli muzułmanów, opowie ojciec Adam Wąs, werbista. 21 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Benedykt XVI przebywa w Pawi, która jest kolejnym etapem jego dwudniowej podróży apostolskiej po Włoszech. Wcześniej zatrzymał się w Vigevano. Były to pierwsze odwiedziny papieża w historii tej diecezji.
Tu w Vigevano, jedynej diecezji regionu Lombardii, której nie odwiedził mój czcigodny poprzednik Jan Paweł II, pragnąłem rozpocząć tę moją pielgrzymkę pasterską we Włoszech. To tak, jakbym podjął jego drogę, by nadal głosić mężczyznom i kobietom z umiłowanych Włoch orędzie, stare i zawsze nowe, które rozbrzmiewa ze szczególną mocą w tym okresie paschalnym. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje, Chrystus jest z nami dziś i zawsze.
Obecna podróż to pierwsze w czasie obecnego pontyfikatu papieskie odwiedziny poszczególnych diecezji wzorem licznych takich wizyt Jana Pawła II. Natomiast podczas swych poprzednich podróży we Włoszech Benedykt XVI spotkał się na Krajowym Kongresie Eucharystycznym w Bari i na Kongresie w Weronie z przedstawicielami całego włoskiego kościoła, zaś pielgrzymka do Manopello dotyczyła jedynie tamtejszego sanktuarium.
Papież przybył samolotem z rzymskiego lotniska Ciampino do Mediolanu Linate, a stamtąd helikopterem na stadion Vigevano. Samochodem przejechał do klasztoru sióstr adoratorek Najświętszego Sakramentu, które obok wielu innych diecezjan przygotowywały papieską podróż modlitwą. Następnie z balkonu siedziby biskupa Vigevano pozdrowił tamtejszych wiernych, zwłaszcza chorych i młodzież. Z kolei udał się na plac książęcy, by przewodniczyć Eucharystii.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do słów: zarzućcie sieć, a znajdziecie, które zmartwychwstały Chrystus wypowiedział do apostołów. Ich całonocny, bezskuteczny połów, wskazał papież, jest stałą przestrogą dla Kościoła. Sami bez Chrystusa niczego nie możemy dokonać. W pracy duszpasterskiej nie wystarczają nasze wysiłki, choć są one konieczne. Potrzebna jest Boża łaska. Ufna wiara w słowo Chrystusa sprawi, że nasz trud stanie się owocny, bo Jezus może w jednej chwili zmienić sytuację, tak jak w Ewangelii przy cudownym połowie ryb. Benedykt XVI zachęcił wspólnotę kościelną Vigevano do okazywania posłuszeństwa Chrystusowym słowom zarzućcie sieć przez konkretną realizację postanowień synodu diecezjalnego sprzed 8 lat.
Santità, a nome della città di Vigevano.
Wierni Vigevano przeżywają wizytę papieża w duchu solidarności z najbardziej potrzebującymi. W darze Ojciec Święty otrzymał 10 tysięcy par butów, które następnie zostaną przekazane ubogim nie tylko we Włoszech, ale i w Afryce. Miejscowy biskup Claudio Baggini podkreśla znaczenie tego charytatywnego rysu papieskiej podróży.
Patrzymy na wizytę Benedykta XVI jako prawdziwy dar łaski. Po raz pierwszy w historii naszej diecezji możemy gościć papieża. Pielgrzymkę odbieramy jako umocnienie w wierze i zaproszenie do świętego życia. Dla nas spotkanie z papieżem nie oznacza końca chociażby przygotowań do tej pielgrzymki, ale początek nowego życia chrześcijańskiego. A ono wyraża się przede wszystkim w świadectwie miłosierdzia. To jest język, który rozumieją wszyscy. Stąd wezwanie do nowego, skromniejszego stylu życia i do dzielenia się z innymi. Rozeznając aktualne potrzeby, zobowiązaliśmy się wesprzeć powstający z woli Benedykta XVI sierociniec w Ruandzie. Nie będzie to tylko jednorazowa pomoc, ale chcemy go wspierać systematycznie. Innym gestem solidarności jest przekazanie papieżowi 10 tysięcy par butów dla najbardziej potrzebujących.
Z Widżewano papież przeleciał helikopterem do pobliskiej Pawi. Zaraz po przybyciu na placu przed tamtejszą katedrą spotkał się z młodzieżą. Jutro Ojciec Święty odwiedzi w Pawi szpital i odprawi w parku mszę świętą. Po południu spotka się ze światem kultury na uniwersytecie i przewodniczyć będzie nieszporom w kościele, gdzie przechowuje się relikwie świętego Augustyna. Wieczorem Benedykt XVI powróci do Watykanu.
Dzieci, które umierają bez chrztu, przeznaczone są do raju. Do tego wniosku doszła Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Tradycyjne pojmowanie limbusu, czyli miejsca w zaświatach, gdzie dzieci te oddzielone od Boga miałyby dostępować jedynie szczęścia naturalnego, teologowie określili mianem przesadnie zawężonej wizji zbawienia. Obszerne fragmenty dokumentu zatytułowanego Nadzieja zbawienia dla dzieci umierających bez chrztu opublikowała już katolicka agencja CNS. We Włoszech tekst ukaże się 5 maja na łamach jezuickiego pisma La Civiltà Cattolica. Jakie racje doprowadziły do wyjaśnienia opinii teologicznej w tej kwestii? Zapytaliśmy o to ojca Luisa Ladarie, sekretarza Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Podstawowe racje to przede wszystkim nieskończone miłosierdzie Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Następnie jedyne powszechne pośrednictwo Chrystusa, który przyszedł na świat zbawić wszystkich ludzi. Jezus okazywał szczególną bliskość dzieciom. Te wszystkie racje prowadzą do nadziei na zbawienie tych dzieci, które umierają bez chrztu.
Czy ogłaszane obecnie stanowisko Międzynarodowej Komisji Teologicznej kończy badania teologiczne na ten temat?
Nie sądzę, by można tak powiedzieć w sposób bezwzględny, ponieważ badania podjęto o wiele wcześniej, niż zajęła się tym tematem Komisja Teologiczna. Poza tym Komisja nie jest urzędem nauczycielskim Kościoła. W tym sensie stanowisko Komisji nie wyklucza dalszych badań. Jest jednym z etapów poszukiwań. Nie można mówić, że je zamyka, skoro nie możemy przypisywać temu dokumentowi większego autorytetu niż posiada.
W jaki sposób wiara w limbus stała się potocznym przekonaniem?
Limbus nigdy nie został zdefiniowany jako dogmat. Katechizm Kościoła katolickiego nie wspomina o nim. Fakt ten wskazuje, że już w czasie jego opracowywania zmieniła się mentalność teologiczna. Limbus jednak obecny był również w teologii jako owoc wysiłku, by nie mówić, że dzieci umierające bez chrztu idą do piekła. Twierdzili tak teolodzy bardziej rygorystyczni, nawet jeśli uważali, że kary przez nie ponoszone są łagodniejsze. Odpowiedzią na ten rygoryzm była idea limbusu.
A jaki wkład w opracowanie tego dokumentu wniósł Benedykt XVI?
Dokument został przygotowany przez Komisję Teologiczną, jednak Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, był jej przewodniczącym. Właśnie on wytyczył studia nad tym zagadnieniem, prawdopodobnie w uzgodnieniu z Janem Pawłem II. Jak wiadomo, udzielił też zgody na opublikowanie tego dokumentu.
Mówił ojciec Luis Ladaria, sekretarz Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
W katedrze w Palermo do chwały ołtarzy wyniesiony został ojciec Francesco Spoto, przełożony generalny Zgromadzenia Misjonarzy Sług Ubogich. Poniósł on śmierć męczeńską w Demokratycznej Republice Konga w 1964 roku. Z upoważnienia papieża aktu beatyfikacji dokonał emerytowany arcybiskup Palermo kardynał Salvatore De Giorgi.
Jakie przesłanie zostawił nam ojciec Francesco Spoto? Mówi obecny generał misjonarzy sług ubogich ojciec Giuseppe Civiletto, który nowego błogosławionego poznał na krótko przed jego męczeńską śmiercią, będąc wówczas w nowicjacie.
Żyjemy w świecie zdominowanym przez relatywizm skłonnym do hedonizmu i materializmu. Zachęca on do zdobywania materialnego dobrobytu czy sukcesu osobistego. Sądzę, że ojciec Spoto jest przykładem, jak nadawać sens i wartość życiu, jak poświęcać je drugim. Pokazuje, jak mimo trudności i przeciwieństw można żyć w chrześcijańskiej radości dzięki komunii z Chrystusem, jak stawać się ofiarą w rękach Boga. Tego Bóg od nas chce, tego potrzebuje świat.
Francesco Spoto urodził się na Sycylii w 1924 roku. Mając 12 lat, wstąpił do niższego seminarium misjonarzy sług ubogich. W zgromadzeniu był ceniony tak za zalety umysłu, jak i duchowe. Już 8 lat po święceniach kapłańskich wybrany został przełożonym generalnym. W 2 lata później założył pierwszą misję zgromadzenia w Biringi na terenie Konga.
W roku 1964 udał się z wizytą do wspomnianej misji. Wybuchła wtedy w Demokratycznej Republice Konga rebelia Simbów. Wspierani przez blok państw socjalistycznych łączyli oni praktyki pogańskie i magiczne, w tym rytualne ludożerstwo, z komunistyczną ideologią. Szczególnie ucierpiały od nich misje. Rebelianci ujęli ojca Spoto wraz z 3 innymi misjonarzami. Choć udało mu się uciec do buszu, po 3 tygodniach wskutek doznanych tortur i wycieńczenia zmarł w ubogim szałasie na misji Biringi, ofiarując Bogu życie za pozostałych w niewoli współbraci, którzy wkrótce potem cudownie ocaleli.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Podziały w islamie, co jednoczy, a co dzieli muzułmanów. Dla postronnego obserwatora świat islamu stanowi monolit, a muzułmanie tworzą jedną, niepodzielną wspólnotę. Faktem jest, że w islamie nie ma podziałów wynikających z różnic dogmatycznych, jak to ma miejsce na przykład w chrześcijaństwie. To znaczy, że wszyscy muzułmanie przyjmują podstawowe prawdy wiary. Jedność i jedyność Boga, objawienie koraniczne, proroczą rolę Mahometa oraz 5 religijnych obowiązków. W rzeczywistości muzułmanie są jednak podzieleni. Islam jako religia uniwersalna wyznawany jest w wielu kontekstach cywilizacyjnych i geograficznych. W muzułmańskich praktykach pojawiają się w związku z tym elementy kulturowe, które wpływają na różnorodność świata islamu. Oprócz nich, do głównych przyczyn podziałów społeczności muzułmańskiej zaliczyć należy kwestie polityczne, rozumienie niektórych zagadnień teologicznych, interpretację prawa oraz stosunek do aktualnych problemów społeczno-politycznych, a nade wszystko spór o przywództwo po śmierci Mahometa. 8 czerwca 632 roku Abu Bakr, ogłaszając śmierć proroka, zwrócił się do wspólnoty muzułmańskiej w następujący sposób. Muzułmanie, jeśli ktokolwiek z was czcił Mahometa, to mówię wam, że Mahomet nie żyje. Jeśli natomiast czcicie Boga, to wiedzcie, że Bóg żyje i nigdy nie umrze. Konsekwencją niespodziewanej śmierci Mahometa były spory o przywództwo religijne i polityczne, które doprowadziły do walk, a następnie do podziału społeczności muzułmańskiej na 2 główne odłamy – sunnitów i szyitów oraz kilka drobnych ugrupowań. Wśród wyznawców islamu sunnici stanowią większość, około 85-90%. Uznaje się ich za ortodoksyjnych kontynuatorów tradycji Mahometa. Najpełniej oddaje to miano, którym są określani jako ludzie tradycji i wspólnoty – Ahl as-Sunna wal-Jama'a. Podział na szyitów i sunnitów był wynikiem wojny religijnej, która wybuchła w drugiej połowie VII wieku między zwolennikami IV kalifa Alego, który był zięciem i stryjecznym bratem Mahometa, a sprzymierzeńcami dynastii Umajadów. W wyniku tego konfliktu w 680 roku śmierć poniósł syn Alego, Husajn. Tragicznym wydarzeniom spod Karbali tradycja szyicka nadała znamiona męczeństwa i protestu przeciw, ich zdaniem, uzurpatorom władzy. Zwolennicy Alego, czyli szyici, od Shi'at Ali, co dosłownie znaczy stronnictwo Alego, uznali, że rodzina proroka padła ofiarą niesprawiedliwości. Najpierw po śmierci Mahometa, kiedy władzy nie przekazano Alemu, a następnie, gdy zabito jego syna i podległych mu ludzi. W tym kontekście szyici wypracowali własną koncepcję przywództwa i kształtowania się muzułmańskich dziejów. Istotną rolę w tej koncepcji odgrywa męczeństwo rodziny proroka i przekonanie, że przywódcą społeczności muzułmańskiej musi być potomek Alego. Istotną różnicą między sunnitami a szyitami jest więc rozumienie przywództwa religijnego i politycznego. Sunnici wypracowali model kalifatu, natomiast szyici imamatu. Kalifem zostawał, spełniający określone warunki, przedstawiciel muzułmanów, którego ogłoszono następcą proroka. Stawał się on przywódcą politycznym i wojskowym, ale nie przejmował religijnego autorytetu Mahometa. Według szyitów natomiast przywództwo spoczywa w rękach imama, który niezależnie od tego, że nie jest prorokiem, ma określone cechy predestynujące go do piastowania takiej funkcji. Szyici wierzą w boską inspirację imama, a w konsekwencji w jego bezgrzeszność i nieomylność. Te cechy oraz pochodzenie z rodu proroka i Allego legitymizują imama do interpretacji Bożej woli sformułowanej w prawie muzułmańskim oraz do przywództwa zarówno politycznego, jak i religijnego. Sunnici i szyici rozwinęli także odmienną interpretację dziejów. O ile dla historyków sunnickich sukcesy pierwszych wieków były wyrazem Bożego błogosławieństwa i nagrodą za ich wiarę, o tyle dla szyitów początki islamu były sceną dramatycznych wydarzeń mniejszości muzułmańskiej walczącej pod przewodnictwem imama o przywrócenie rządów zgodnych z intencją Boga. Szyici zawsze tworzyli opozycję wobec władzy sunnickiej, co przyczyniło się do rozwinięcia tendencji ezoterycznych i mistycznych. W kontekście trudności i prześladowań szyici wypracowali tak zwaną zasadę ostrożności, takkiję, zgodnie z którą skrywano własną przynależność religijną i, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo, podawano, że jest się wyznawcą oficjalnie akceptowanej religii. Charakterystyczna dla szyizmu jest koncepcja odejścia ostatniego imama i oczekiwanie jego powrotu. Teologia szyicka wypracowała w tym względzie doktrynę o Mahdim, dosłownie prowadzonym przez Boga, czyli Wybawicielu, którego Bóg ześle przed końcem świata, aby zaprowadzić na ziemi sprawiedliwość. Szyici utrzymują, że ostatni imam z rodu proroka nie umarł, lecz przebywa w ukryciu i powróci jako Mahdi. Liczba imamów uznawanych za potomków Alego stanowi podstawę kolejnego sporu wśród muzułmanów, który doprowadził do podziału wśród szyitów. Do głównych ugrupowań szyickich należą imamici, ismailici i zajdyci. Najliczniejsi z nich, imamici, uznają 12 imamów, ismailici 7, a zajdyci 4. Oprócz dwóch głównych kierunków istnieją w islamie liczne, drobne ugrupowania i sekty, które zasługują na uwagę ze względów religioznawczych i polityczno-społecznych. Warto w tym kontekście wspomnieć o druzach i alewitach oraz szerokim spektrum bractw mistycznych. W przypadku niektórych ugrupowań ich polityczno-społeczne znaczenie jest marginalne, ale stanowią one pomoc w uświadomieniu sobie istniejącego w islamie zróżnicowania oraz zrozumienia rozwoju muzułmańskich dziejów.
O tym, co łączy, a co dzieli muzułmanów, mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.